Ja jeszcze tylko chciałam nawiązać do tego, o czym mówiłeś. Rzeczywiście, jadąc tutaj do Parlamentu Europejskiego, po raz pierwszy widziałam nawadniane we Francji na wielką skalę pola kukurydzy.
Tak,
po
tak,
raz pierwszy coś takiego widziałam. Na ogół wierzymy, warzywa się.
Kiedyś się tego nie robiło w takiej skali. Tak,
a czy to znaczy, że więcej pieniędzy właśnie na tego typu politykę będzie przekazywane kosztem na przykład dopłat bezpośrednich?
Jeszcze nim dojdzie do tego, to ja mówiłem, że wspólna polityka rolna była jedną z pierwszych polityk i 25-30 lat temu 75-80% budżetu Unii przeznaczane było na wspólną politykę rolną. Teraz, w tym okresie programowania 2014-2020, a więc w tym, w którym obecnie jesteśmy, w tym budżecie wieloletnim, jest około 38% budżetu Unii jest przeznaczane na wspólną politykę rolną, a w okresie 2021-2027 będzie przeznaczane na wspólną politykę rolną 28% budżetu. A więc systematycznie maleją nakłady na wspólną politykę rolną. I tu jest pewne niebezpieczeństwo, bo my mamy określony model rolnictwa w Europie. To rolnictwo jest takie bardzo przyjazne dla środowiska, produkuje się generalnie w mniejszej skali, no może z wyjątkiem takich pereł jak u was Kiecz, czy Gubczyce, czy inne, gdzie tam na ucie były to bardzo dobre gospodarstwa, jeszcze w okresie także tym byłym, że to z tych wybitnych dyrektorów, jak Marszałek, czy Michałek, panowie no to byli rzeczywiście...
No, jak, rolnictwa.
Tak, pomimo, że w tych czasach wiemy, jakie były, ale no, oni to rolnictwo prowadzili na wysokim poziomie. A teraz mamy sytuację taką, że to rolnictwo jest zróżnicowane w Europie. Generalnie tak, no północ to są w większości gospodarstwa większe, duże, 100 hektarów, 200. Południe Europy, gospodarstwa małe, południe, Grecja, Włochy, Hiszpania, południowa Francja, Malta, gospodarstwa głównie, które produkują winogrona, a więc przetwarzają na wino, produkują oliwki, oliwę, warzywa. A więc no, mamy sytuację bardzo zróżnicowanego rolnictwa, które trudno jest wspierać, bo jakie instrumenty podobne stosować do jednych gospodarstw i do drugich. To samo dotyczy nawet, myślę, że w Polsce, no bo inaczej się trzeba wspierać gospodarstwa rynkowe, towarowe, które są w województwie polskim, które są na zachodzie części Polski, Wielkopolska, zachodnie pomorskie, warmińsko-mazurskie, czy nawet Brzemierze Podlaskie, a inaczej gospodarstwa drobne, bo mamy problem szczególnie z gospodarstwami drobnymi w Polsce południowo-wschodniej, podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie, gdzie średnia gospodarstwa jest 4-6 hektarów i wtedy no, są to w dużej mierze gospodarstwa socjalne, mało powiązane z rynkiem. Tam się już często no, wręcz zanika umiejętność prowadzenia gospodarstwa, co może jest niezrozumiałe dla słuchacza opolszczyzny, ale tak to jest. W związku z tym no, tutaj a problem jest z tym, o czym żeśmy mówili, że łatwiej jest produkować, trudniej sprzedać i brak tych stałych elementów powiązania gospodarstwa rolnego z całym tym łańcuchem żywnościowym, który jest od pola do stołu, bo to jest rolnik, pośrednik skupujący, przetwórca, hurtownie artykułami, towarami rolnymi, sklepy, te wielkie markety, małe. I rolnik jest najsłabszym elementem w tym ogniwie, bo jeśli są jakieś wahnięcia, to wszyscy przerzucają ciężar, ten koszt niżej. I rolnik często jest, wiemy, jakie są wahania w cenach zboża, w cenach wieprzowiny czy cenach mleka. Rolnik rynkowy, towarowy potrzebuje stabilizacji na rynku. To jest dla niego najważniejsze. I to jest, pewnie to odczuwają rolnicy z województwa polskiego. To dotyczyć będzie choćby rzepaku, także teraz innych produktów. Ale z czego to także wynika? Że my mamy wspólny, jednolity rynek w Unii. A więc jest ten wolny przepływ wszystkich towarów, w tym towarów rolnych, ale mamy wpływ dużych uwarunkowań zewnętrznych. przykład embargo rosyjskie, przecież to nie z winy rolników, a rolnicy ponosili koszty zmniejszonego eksportu na ten rynek przetworów mlecznych, owoców, warzyw, mięsa, ale także są uwarunkowania te zewnętrzne, chodzi o to, że rynek jest globalny, światowy. I my jesteśmy uzależnieni od tego, od produkcji mleka w Nowej Zelandii, w Australii, od produkcji soi czy innych produktów w Ameryce Południowej, w krajach tzw. Mercosuru, a więc Brazylia, między innymi Argentyna. I to wszystko wpływa na ceny na rynku światowym. Tam rolnictwo jest inne, bo są duże gospodarstwa, a więc często skala produkcji wręcz przemysłowa. To samo dotyczy rolnictwa Stanów Zjednoczonych. I wiemy, że jeszcze w tej chwili rozpoczął się ogromny protekcjonizm i podejście pana prezydenta Trumpa, które rozpoczęło się od aluminium stali, ale już mówi o cłach na samochody. Pan prezydent Trump mówi także o cłach na towary rolno-żywnościowe. Oczywiście pewnie słuchacze mówią, myślą, to ograniczymy import. Ale handel jest w obie strony. My mamy nadwyżkę w handlu jako Europa. W związku z tym nie możemy powiedzieć, że nie wpuszczamy towarów z innych krajów, bo oni nie wpuszczą naszych. I rozpocznie się wojna handlowa, którą jest już widać w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.
Tak na koniec chciałbym zapytać, panie pośle, bo wymienialiśmy różne rzeczy, które tyczą się bezpośrednio rolników, ale tych polskich rolników przy linii Wisły też czeka taka duża chyba odpowiedzialność finansowa. Mowa tutaj o ASF-ie, który jest na wschodzie naszego kraju. Niejako linia Wisły jest takim tym newralgicznym punktem i miejmy nadzieję, że ten ASF zatrzyma się na tej linii Wisły, bo gdyby jednak przeszedł, no to mamy problem chyba dla całej Europy.
Tak, ten problem ja wielokrotnie tutaj stawiam, uczulam, bo proszę Państwa, Hiszpania z ASF-em walczyła 35 lat. Hiszpania ma najlepsze doświadczenia w tym zakresie i ASF się trudno go będzie zatrzymać. Potrzebne są bardziej zdecydowane działania. Bioasekuracji nie przeprowadzi sam rolnik. Powinien to finansować budżet państwa i budżet Unii. No będzie, przykro to mówić, ale pewnie w pierwszej kolejności będzie ograniczona produkcja w małych gospodarstwach, które nie przestrzegają tych wszystkich zasad, które są wymagane. No bo tutaj wymogi muszą być bardzo postawione na wysokim poziomie, bo inaczej będzie się ta choroba rozprzestrzeniała. No i nie mogą kosztów ponosić rolnicy. Tu jest miejsce na interwencje, na rolę państwa, rolę Unii. To wszystko jest przecież pod pełnym nadzorem, ewidencja. Mamy trudną sytuację, bo brakuje lekarzy weterynarii, dlatego że są niskie płace. Jest, myślę, że szereg rzeczy do zrobienia w tym zakresie. To pewnie także było związane ze zmianami, które się dokonały w Ministerstwie Rolnictwa. Natomiast rolnictwo to jest produkcja, gdzie mamy do czynienia z żywymi to organizmami, zwierząt, roślin, to musimy wszystko brać pod uwagę. Natomiast jakie to będą lata, bo pewnie się zbliżamy do końca audycji, ten poziom dopłat, on będzie, tam niby jest 1% mniejszy, ale on będzie po tych przesunięciach utrzymany na obecnym poziomie, może nawet troszkę wzrośnie, w zależności od tego, ile przesuniemy, bo możemy przesunąć z drugiego filaru do pierwszego, a do drugiego filaru może być dofinansować budżet państwa, jeśli ten budżet stoi nieźle, są finansowane różne działania, to myślę, że znajdą się także pieniądze na wsparcie rolnictwa, głównie poprzez drugi filar, że znajdą się pieniądze także z budżetu na to, żeby wkroczyć w działalność zabezpieczającą przed ASF-em z większymi nakładami, z większą biosekuracją, a jednocześnie będą następowały procesy koncentracji, powiększania gospodarstw. Myśmy dopłaty, które mają stabilizować poziom dochodu rolników, one są dobrą formułą, ale jednocześnie też zatrzymały obrót ziemią, bo wszyscy chcą mieć ziemię, z tytułu możliwości otrzymania pewnych dochodów związanych z dopłatami, mniej już jest chętnych do pracy na tej ziemi i, proszę Państwa, dopłaty powinny trafiać do tych rolników, którzy prowadzą produkcję, którzy na tej ziemi pracują.
Tak.
Nie do właściciela, który jest właścicielem i ziemię wydzierżawia, tylko do rolnika. Taka jest filozofia dopłat.
Drodzy Państwo, ja myślę, że do tego tematu będziemy jeszcze bardzo często powracali, tym bardziej, że ta wspólna polityka rolna po 2020 roku rozpala nie tylko myśli, ale też czyny europejskich polityków i mam nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy w audycji Unia bez tajemnic. Panie pośle, serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Jestem do dyspozycji. Zawsze na każde zawołanie pani poseł z chęcią przyjdę, tym bardziej, że to były te takie piękne wspomnienia związane z moimi młodymi latami jako asystenta na uczelni, ale ja nawet pracę magisterską pisałem z obsługi technicznej rolnictwa w województwie opolskim. Byłem wieloletnim opiekunem praktyk tam, bo Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego chciała tam mieć praktyki w tym dobrym rolnictwie, żeby studenci zobaczyli to rolnictwo europejskie. Wtedy to była końcówka lat 70., początek lat 80., ale i stąd tak miło powróciłem pamięcią
do
Opolszczyzny. Pozdrawiam mieszkańców Opolszczyzny, pozdrawiam rolnikom, życzę im wszystkiego najlepszego i chcę jeszcze powiedzieć, żebyśmy mieli świadomość, że dopłaty dla rolników to nie są tylko dla rolników, bo z tego tytułu, że są dopłaty dla rolników, są niższe ceny na artykuły rolne, a więc korzystają z tego także wszyscy konsumenci.
Czesław Siekierski i Danuta Jazłowiecka z Europejskiej Partii Ludowej byli naszymi gośćmi przez ostatnie minuty. Pani poseł i panie pośle, serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję, pozdrawiamy.
Dziękuję serdecznie.